Cześć kochani, dzisiaj porozmawiam z Karoliną, którą prawdopodobnie kojarzycie jako Sztuka Cukru. Karolina opowie nam o tym, skąd wzięła się jej pasja do cukiernictwa, jak tworzy swoje torty kolosy i jak wyglądają u niej szkolenia z tortów piętrowych. Zapraszam! Cześć Karolina!
Cześć Wiki!
Przedstaw się proszę naszym słuchaczom, powiedz czym się zajmujesz na co dzień, czy pracujesz sama, czy pracujesz z kimś.
Cześć, z tej strony Karolina, ale bardziej znana jako Sztuka Cukru Karolina Kowalik. Prowadzę sobie swoją pracownię w Trzebnicy i pracuję sama, dzięki Bogu sama, bo lubię pracować sama.
Super. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z cukiernictwem?
Przede wszystkim takiej przygody w ogóle nie miało być. Studiowałam marketing i myślałam, że taką drogę moje życie obierze. I okazało się, że pojawił się bąbelek na świecie. Siedziałam w domu, zaczęłam piec gdzieś dla znajomych, dla rodziny i pocztą pantoflową poszło to tak, że jestem obecnie cukiernikiem. Chyba tak to mogę nazwać, że jestem cukiernikiem. I nie wyobrażam siebie teraz w innym miejscu.
I kto zjadał te wszystkie rzeczy, kiedy ćwiczyłaś?
Klienci. Chyba klienci, tak. Znajomi, którzy byli klientami. Oczywiście na początku to było za składniki, gdzieś po znajomości. Rodzina raczej zjadała resztki, bo nie chciało mi się dla nich robić. Ja wiem, że brzmi to okropnie, ale taka prawda. Więc oni raczej tutaj kawałek biszkoptu, tu jakieś okruszki, trochę kremu. A tak to klienci.
Jesteś przede wszystkim na Instagramie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, znana z tych dekoracji tortów i z tortów piętrowych przede wszystkim. Jak do tego wszystkiego dochodziłaś? Skąd czerpałaś inspirację? Skąd uczyłaś się tych wszystkich technik? Czy może sama je wymyślałaś?
Ja mam dosyć bujną wyobraźnię, co czasem bywa zgubne, bo różne rzeczy widzę nawet na spacerze z dzieckiem, czy jak pójdę do muzeum, czy jak pójdę do galerii i widzę coś fajnego, co mi się podoba, od razu się zastanawiam, jak to można przełożyć na tort. Jestem też osobą bardzo dociekliwą i niecierpliwą, więc jeśli się uprę na coś, że chcę zrobić, to wiem, że osiągnę to nawet za miesiąc, za dwa, za trzy, dopóki tak się nie stanie. No, więc chyba właśnie tak. O ile nie zgubiłam wątku pytania.
Na przestrzeni tych lat, w których zajmujesz się cukiernictwem i przygotowujesz torty, czy to na wesela, czy na jakieś konkretne przyjęcia, powiedz mi, często zdarzają się jakieś mniejsze, większe katastrofy?
Mniejsze, większe katastrofy. Chyba największa katastrofa, jaka mi się... I chyba jedyna katastrofa, jaka mi się wydarzyła, to jak wprowadzałam na rynek swój produkt, jakim jest separator akrylowy. Jeszcze nie miałam go za bardzo opracowanego. To był taki prototyp, można tak to nazwać. I stwierdziłam, że złożę ten tort w pracowni. Normalnie też składam, ale nie z tym separatorem. I na górę położyłam kolejny tort. No i okazało się po przyjeździe, że separator się otworzył. I ten tort z góry spadł, więc ja w panice, Jezus, co robić? A to było takie dosyć fancy miejsce, cała zgrzana, nie myślałam zbyt jasno. Zamknęłam ponownie ten separator, z tortu nie było co zbierać i na górze postawiłam po prostu cztery babeczki, myślę mówiąc, że to miało tak być. Koniec końców para młoda była zachwycona, nie sądziła, że może coś takiego powstać. Ja mówię, tak, tak, to tak właśnie miało być. I to chyba jest taka moja mała tajemnica, o której nikt nie wie. Znaczy nikt nie wie, oczywiście dzielę się tym, bo to nie jest żadna tajemnica, ale chyba to była taka największa katastrofa. Natomiast podczas pracy często dzieją się jakieś takie sytuacje fuck-upowe, przez co jestem zestresowana. No... To chyba tyle.
A jeśli chodzi o największą realizację, największy tort na przykład, albo najwięcej słodkości na jedno przyjęcie?
Myślę, że nigdy nie skupiałam się na tym, że coś ma być bardzo duże, to znaczy nie robię wow, że tort jest na przykład na 400 osób, na 200 osób, bo bywały takie torty i na 400 i na 500 osób, natomiast dla mnie ważne jest, że tak powiem, całe przedsięwzięcie, na które robię ten tort. I myślę, że do tej pory takim dosyć ważnym tortem dla mnie był tort, na który oddałam na oddanie organów. To była jakaś tam inauguracja oddania organów. To nie był duży tort, bo może na 200 porcji. Robiłam większe, nawet niedługo będę robić jeszcze większe, ale sam proces powstawania tego tortu i cała otoczka wydarzenia była dla mnie taka ważna.
Jaka jest twoja ulubiona technika dekoracyjna?
O, dobre pytanie. Nie mam, chyba nie mam ulubionej techniki. Mam, okłamałabym cię, mam. Myślę, że to jest moja technika, którą wprowadziłam i to są witraże. To jest takie moje dziecko. Myślę, że chyba... chyba witraże. I to jest w ogóle technika, którą pamiętam, że to była... czas pandemii, kiedy byliśmy wszyscy pozamykani i ja siedziałam w domu z Leonem, mówię, o matko boska, kolejny dzień, kolejne wyzwania, kolejne zabawy, gry i zabawy, już miałam wszystkie strony przekopane z tymi zabawami. No i wpadła mi taka zabawa, że zaklejało się okno folią taką a la śniadaniową. No i na tej folii rysowało się farbami i w momencie, kiedy wychodziło się na zewnątrz, to z drugiej strony to wyglądało jak witraż. I ja pamiętam, że sobie myślałam, kurczę, super sprawa, jakby to przełożyć na tort. No i potem było mniej super, jak siedziałam i zastanawiałam się...
jak to zrobić?
Jak to zrobić. Ale koniec końców miesiąc, dwa i się udało. Więc myślę, że to jest moja ulubiona technika. Jestem w trakcie pracy nad kolejną. Myślę, że możliwe, że moją ulubioną. Natomiast to już trwa, myślę, że tak 4 miesiące i nie mogę dojść do tego... jak finalnie powinno to wyglądać. Na razie są nieudane próby, eksperymenty, ale tak jak mówiłam, jestem zawzięta, więc na pewno się uda. Prędzej czy później.
Ile czasu mniej więcej zajmuje takie stworzenie?
To zależy. To zależy, czy mam, że tak powiem, już jakieś wizje tego, co ma powstać. Jakiś pomysł. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Czasem jedna technika może zająć jeden dzień, bo wiem z czego co zrobić, ale czasem tak jak w przypadku tej, o której wspomniałam, to może trwać nawet 4 miesiące.
To bardzo, bardzo długo, naprawdę.
Tak, ale jak się uda, to będzie wow.
To będziesz to.
Jeszcze jej nie widziałam nigdzie w Polsce, za granicą w sumie też nie. Nie widziałam, także... to też w sumie...
Czyli czekamy.
Czyli czekamy, tak. Ostatnio u mnie na wszystko trzeba czekać, ale no...
A o czymś jeszcze właśnie porozmawiamy później.
Tak.
A teraz chciałam się jeszcze, Karolina, zapytać, czego w swojej pracy najbardziej nie lubisz?
O!
Wydaje mi się, że wiem, bo obserwuję cię już od dość dawna i jestem raczej na bieżąco, tak mi się przynajmniej wydaje, więc ciekawa jestem, czy to będzie to.
A to może zróbmy tak, że ty mi powiesz, a ja ci powiem, czy to jest prawda i najwyżej rozwinę temat.
Okej, dobra. Lepienia figurek.
O tak, zdecydowanie.
Pamiętam, ty w ogóle zrobiłaś kiedyś jakieś wyzwanie chyba.
Tak.
No, dokładnie.
Tak, zrobiłam wyzwanie. To było ulepienie człowieka. Koniec końców udała się, nawet nie udała się, została zrobiona tylko głowa. Byłam potem na szkoleniu u Angeliki Fyć, ale to ja to potraktowałam jako takie spa. Jak kobiety jadą do spa czy do fryzjera, ja mówię, dobra, pojedziemy na szkolenie, troszeczkę się zrelaksuję. No i generalnie wyszłam stamtąd wkurzona bardziej niż przyjechałam. Generalnie szkolenie było świetne, atmosfera super, Angelika mega świetna babka, ale tylko się utwierdziłam w tym, że to absolutnie nie jest dla mnie. Nie jest dla mnie. Czego jeszcze nie lubię? Ja generalnie jestem człowiekiem od składania, dekorowania, tynkowania. nie przepadam za pieczeniem biszkoptów i ich przekładaniem. I tutaj myślę, że zgodzi się ze mną wiele torciarzy, że przekładanie tortów to jest istny dramat. Ja bym mogła mieć człowieka od pieczenia biszkoptów i przekładania, a ja potem bym robiła całą resztę.
Ale ja wiem, dlaczego tak jest, bo ty jesteś artystką.
Tak.
Jesteś artystką, bo ty kochasz właśnie ten element ostateczny, czyli dekorowanie.
Zgadza się. I tynkowanie. Tak, jak ja już wiem, że zaczyna się tynkowanie, to jest taka ulga, że w końcu, że jest coś mojego.
A ja na przykład kocham właśnie tworzyć w środku różnego rodzaju smaki, połączenia, a to sam ten etap dekoracji już bym też zostawiła komuś innemu.
No widzisz, to byśmy się dogadały.
Właśnie potrzebujesz chyba człowieka, który będzie się tym zajmował.
To prawda. Z chęcią bym to oddała. Myślę, że nawet bym tak powierzyła całą odpowiedzialność za to. Zaufałabym na 100%.
Powiedz mi, Karolina, czy miewasz takie dni, kiedy chcesz rzucić tym wszystkim o ścianę?
O Jezu. Bardzo często. Bardzo często. Myślę, że każdy ma takie chwile.
Jakaś złota rada?
Malediwy?
Malediwy. O, właśnie o tym też będziemy rozmawiać.
Nie, żeby nie było, to nie jest tak, że jak mi się za każdym razem nie chce, to jadę na Malediwy. Bo nie, ale zrobić jakąś chwilę przerwy. Nawet pójść na spacer, chociaż u mnie ta przerwa zazwyczaj potrzebuje jej więcej niż wyjście na spacer, więc po prostu się odcinam na jakiś czas i znikam. Co niekoniecznie jest dobre, bo powinnam być na stałe w tym, ale no, jesteśmy tylko ludźmi i mi często brakuje takiej jakiejś wizji artystycznej i ja wiem, że to wtedy mój zastój. Ja muszę się oderwać, muszę przewietrzyć głowę, pozbierać znowu myśli, aby wrócić ze zdwojoną siłą. Faktycznie w ostatnim czasie, myślę, takiego pół roku tych gorszych momentów było więcej, ale wszystko jest na dobrej drodze, aby było ich mniej.
Tak. A co takiego daje ci to poczucie takiego spokoju, odejście od stresu? Czy masz jakiś taki swój własny sposób, na przykład jakiś sport konkretny, albo właśnie inny rodzaj wychillowania, czy wyjście na miasto ze znajomymi? Coś takiego twojego? Może czytanie książek na przykład, czy oglądanie serialu?
W sumie tak sobie teraz zdałam sprawę, że dla mnie taką wolną głową to dalej w jakiś sposób są rzeczy artystyczne. Mhm. I nawet kiedy ja potrzebuję przestrzeni, to łapię się na tym, że od razu jest Pinterest, czy od razu są jakieś czasopisma, książki, czy nawet jak jest Netflix, to od razu mnie ciągnie w słodkie rzeczy. Mhm. Sporty. Myślę, że teraz to ja taki człowiek sportowy jestem, jak jest czas. Może w tą stronę. Ale staram się więcej jeździć, nie siedzieć w miejscu, jak faktycznie potrzebuję tej przerwy, żeby ten czas wygospodarować na zobaczenie nowych miejsc, na spędzanie czasu z synem. Faktycznie Leon dostarcza mi takiej energii, takiego kopa, że ja wtedy nie jestem nawet w stanie myśleć o pracy.
To jest dopiero sport. Dziecko to jest sport.
Oj tak, ty bardziej w tym wieku po prostu to jest
mój
sport.
A ile ma lat?
5 lat skończy w październiku. Okay. Także już zaraz niedługo wyprowadzka. Walizka spakowana.
Powiedz mi proszę, jak to jest z tymi Malediwami? Czy zarabiając jak cukiernik w Polsce, można sobie pozwolić na takie Malediwy?
Chyba nie, bo jeszcze nie byłam.
Wszystko przed tobą.
Wiesz co, no myślę, że można, jeśli odkładałoby się z głową te pieniądze i załóżmy zalegało się z ratami albo z opłatami za mieszkanie przez rok, to pewnie można, a tak na poważnie, bo to oczywiście było pół żartem, pół serio, można, ale każdy człowiek żyje według swojego standardu, tak? Niektórzy potrzebują coś więcej, niektórzy coś mniej. I uważam, że w słodkim biznesie da się zarobić. Oczywiście jest to uzależnione od tego, czy ktoś ma swoją pracownię stacjonarnie, czy ktoś ma w domu, czy ktoś prowadzi szkolenia, czy nie prowadzi szkolenia, czy ktoś głównie zajmuje się sprzedażą stacjonarną ciastek, że tak powiem, z wejścia, czy ktoś robi na zamówienie. Więc jak pojadę na Malediwy, to będziecie wiedzieć, że
można. Właśnie nie wiem, czy wspomniałyśmy o tym wcześniej, jakie są twoje źródła zarobku, że oprócz tego, że masz pracownię, tak, w której można zamówić sobie tort na przykład na wesele, czy jakąś inną okoliczność ważną, to również zarabiasz w tym momencie ze szkoleń. Tak. Jakie szkolenia prowadzisz?
Teraz, no, to znaczy faktycznie był taki czas, że tych szkoleń było bardzo dużo. Wiadomo, rynek się czasem nasyci, a teraz biorąc pod uwagę też sytuację obecną, czyli inflację, to wiadomo, że każdy będzie wolał wybrać wizytę u dentysty niż pójść się na szkolenie, co jest absolutnie normalne dla mnie i zrozumiałe. Natomiast jeśli mówimy o szkoleniach, które prowadziłam, prowadzę i będę prowadzić, bo wciąż mam zapisane osoby na ten rok, to mam trzy programy. Albo zupełne podstawy, jeśli chodzi o torty, albo torty pojedyncze, czyli już nie skupiamy się na podstawach, raczej idziemy w tynkowanie, w dekoracje, no albo oczywiście moja ukochana dziedzina, torty piętrowe, na które kocham i na które serdecznie zapraszam. I myślę, że przy tych szkoleniach, tortach piętrowych jestem takim, no, najbardziej sobą, tak, bo wiem, że to jest to, co najbardziej kocham i chciałabym, no, robić długo.
I co taka osoba, która jest totalnym laikiem w kwestii robienia tortów piętrowych, zyska po szkoleniu u ciebie? Ile on trwa i jak to wygląda?
No, na takim szkoleniu osoba może wybrać, czy robi, jaką robi ilość piętr, tak? Czy to są 3, 4 czy 5. Myślę, że jakby ktoś chciał przyjść na większą ilość, to też. Natomiast zazwyczaj to są wtedy szkolenia grupowe, bo takie też są i tam już robimy kolosy. Tutaj osoba od zera składa swój tort piętrowy. Kwestia technik też jest dowolna, tak? Można zrobić dwie techniki, można zrobić trzy. Jak ktoś chce, może zrobić 6-7. Moja jedyna uwaga zawsze jest taka, że tort musi być spójny, czyli żeby nie działo się na nim wszystko, tylko żeby był dopracowany i kompletny. Tak, tak, moja ulubiona odpowiedź. Kartą czy gotówką? Tak. Dostaje się oczywiście przepisy, rozmawiamy o składaniu, o bezpiecznym transporcie, co się dzieje podczas składania, dlaczego tort pęka. No generalnie tak wszystko. Ja mam całą listę, co zazwyczaj, że tak powiem, wysyłam komuś, jak ktoś pyta o torty piętrowe, więc teraz ci mogę powiedzieć właściwie 4, ale tego jest dużo, dużo, dużo więcej. Generalnie wszystko o tortach piętrowych.
Okej.
Okay. Tak.
Jedno pytanie, które zawsze mnie bardzo tutaj nurtuje głowę. Kiedy jest się na szkoleniach takich grupowych z tortów piętrowych, to oczywiście te torty później są rozkrawane i każdy dostaje tam po kawałku. Co się dzieje, kiedy przychodzi do ciebie jedna osoba, czyli masz indywidualne szkolenie z na przykład 6 pięter? Co jest z tym tortem? Czy ta osoba sobie go później wkłada do bagażnika i zmieni?
Jeśli chce, to oczywiście ja zawsze zadaję takie pytanie. Jeśli ktoś chce, to faktycznie ten tort może zabrać. I były takie sytuacje, że na przykład dziewczyny przyjeżdżały z pojemnikiem, takim termoboksem, i na przykład jechały 200-300 kilometrów.
No, niesamowite.
Czasem wkładają go po prostu w bagażnik, ale ja mówię, jak to w bagażnik? A no w bagażnik tam. I faktycznie podchodzę potem do tego bagażnika, tam jest rozłożona folia i on sobie jedzie. No i najlepsze jest to, że on dojeżdża w całości. Po prostu siedzą w czapkach, w szalikach, bo klimatyzacja, ale dojeżdża.
Naprawdę niesamowite.
No.
Dobrze, chciałam z tobą porozmawiać. Wcześniej już, jeszcze przed nagraniem podcastu, wspomniałaś, że jesteś bardziej słoną osobą, ale jednak każdego swojego gościa pytam troszkę o smaki ulubione, o tekstury, co lubisz ty sama w tortach, które tworzysz.
O, ja już właśnie zastanawiałam się, czy dopowiesz to w tortach, bo chciałam powiedzieć ptysie. Ptysie z kruszonką.
O tym też będziemy rozmawiać.
Ja do tak tortów to nie za bardzo. Ja to tak z tortów to najbardziej
totalnie
schabowego. Ale jak już mam okazję na przykład jeść tego torta, bo sobie go zrobię na urodziny albo komuś w rodzinie, to lubię, jak coś chrupnie. Bardziej jestem za takimi smakami mniej słodkimi, bardziej kwaskowymi. Strona czekolady to jest tam moja mniej ulubiona strona. Bardziej właśnie jakaś marakuja, malina, kwaśne. Mhm. Ale nigdy się za bardzo nie rozwodzę nad smakiem tego tortu. Jaki on jest wspaniały, pyszny, bo tak jak mówię, ja nie przepadam za tortami i zazwyczaj wygrzebuję tylko ten mus, czy tam krem, biszkop zostawiam, tynk zostawiam, koniec końców jem może dwie łyżeczki tego tortu.
Rozumiem, tak. Całkowicie.
Więcej bym mogła ci o schabowym powiedzieć.
A w takim wypadku, bo też jest takie pytanie, odnośnie jednego miejsca w całej Polsce, które poleciłabyś naszym słuchaczom, bo być może słuchają nas osoby, które nie są związane z cukiernictwem, ale chciałyby tutaj poznać jakąś swoją polecajkę odnośnie słodkiego miejsca.
W Polsce, no to ja znowu miałam przygotowaną odpowiedź, ale za granicą. W Polsce, no widzisz, Wiki, bo to jest tak, że ja raczej słone, więc jeśli chodzi o słone, to bym mogła wymienić, że tak powiem, z miejsca 10 takich miejsc. A jeśli
chodzi... śmiało wymień jedno, takie twoje ulubione.
Iggy Pizza, proszę państwa, we Wrocławiu, najlepsza pizza pod słońcem.
Dobrze, bo ja się wybieram do Wrocławia tutaj chyba najbliższym miesiącu lub dwóch, więc spróbuję.
Zdecydowanie. I kurczę, no muszę powiedzieć, bo to jest moje drugie ulubione miejsce, to jest Mango Mama, najlepsze indyjskie jedzonko.
Okay.
To są chyba moje dwie super. Takie knajpy bliskie mojemu serduszku. I jeszcze pizza z miodem musi być w tym Iggy Pizza, żeby nie było.
Okej, okay. A jeśli chodzi o słodkie rzeczy?
Jeśli chodzi o słodkie. No i to jest dobre pytanie. Bo wiele miejsc ma dobre słodkie jedzenie, które jadłam. Problem jest taki, że ja nie pamiętam nazw.
Okej. Okay.
Jest we Wrocławiu taka cukiernia Nanan?
Okej, okay, tak, jest. Dokładnie.
I jadłam tam najlepsze makaroniki, jakie kiedykolwiek jadłam. I mojemu dziecku też smakowały. Znaczy Leonowi smakuje wszystko, co słodkie, więc to jest zły sędzia. Ale faktycznie były bardzo dobre. No bo takie najlepsze jedzenie słodkie, to jakie jadłam, to nie było w Polsce.
Czyli to był ptyś za granicą?
Nie,
z kruszonką?
To była babeczka za granicą. Co babeczka. Więcej w Peggy Poshen.
Okay.
W Londynie. Okay. Powiem ci, że ja tam pojechałam tak z takim nastawieniem. Ładne zdjęcie zrobię, no bo kurczę, jest tam pięknie.
Bardzo różowo.
Bardzo różowo. I nasłuchałam się troszeczkę też niepotrzebnie, bo pojechałam z takim nastawieniem, że no niekoniecznie tyle się nasłuchałam, że jest niedobre. No i zamówiłam babeczkę, która była marchewkowa z kremem na górze limonkowym. No i przepadłam. To była najlepsza babeczka, jaką
ale
jadłam w życiu.
To jest niesamowite, bo to jest coś prostego.
To jest coś bardzo prostego.
A jednak. To tak jak ta krostata z ricottą, która stoi przed nami.
Bo myślę, że to jest był serek, coś na bazie Filadelfii po prostu z limonką.
Tak.
Tak samo babeczka, no ciasto marchewkowe, umówmy się, to nie jest jakiś wyczyn świata. Ale tak. To było tak dobre, że ja bym mogła tam siedzieć i jeść przez cały dzień.
I został sentyment.
Tak, zdecydowanie.
I o to chodzi.
Ze znajomą, która jadła też ciasto czekoladowe. No i kurczę, to też było najlepsze ciasto czekoladowe, jakie jadłam.
Czyli polecamy to miejsce.
Zdecydowanie. Polecamy, odwiedzamy. Jak będę, to na pewno po babeczkę marchewkową.
Staram się zadawać każdej gościni, każdemu gościowi, który do mnie przychodzi, jedno pytanie takie prosto z serducha, czyli jaką radę udzieliłabyś tutaj naszym słuchaczom, jaką po prostu wyniosłaś z tych lat pracy?
To musiałabym powiedzieć brzydko, ale powiem ładnie. No trzeba ostro działać.
Ostro działać.
Ostro działać i faktycznie te dwa pierwsze lata to były bardzo ciężkie lata. Ja jeszcze miałam też pracownię w domu, i to było w ciągu dnia praca, w nocy praca, jeszcze małe dziecko, więc było bardzo ciężko, ale teraz jest łatwiej, więc wydaje mi się, że w każdym własnym biznesie, i to nie musi być pracownia cukiernicza, to mogła być każda inna działalność, pierwszy rok, pierwsze dwa lata to jest inwestycja, nie tyle co inwestycja nawet pieniężna, ale też to jest inwestycja czasowa. Ten czas, który poświęciłam na opracowanie wiele rzeczy, teraz mi się zwraca. W postaci tego, że przyjeżdżają do mnie właśnie osoby na szkolenia, że mam stałych klientów, że mam klientów firmowych. Ważne jest to, żeby też się nie poddawać. Za pierwszym, za drugim, za trzecim razem dać sobie ten rok, dwa lata i iść do przodu. W sensie ja uważam, że samo nic się nie zrobi. Nie możemy siedzieć na pupie, na czterech naszych pięknych literach, czekać, żeby ktoś do nas przyjdzie i zapyta się o tort, o jakieś zamówienie. My musimy wyjść, pokazać się, żeby potem oni sami przychodzili.
Jasne.
Tak jest.
Super rada. Chciałam jeszcze zadać takie pytanie odnośnie twojego Instagrama, bo dodajesz piękne zdjęcia. Czy byłaś kiedykolwiek na jakimś szkoleniu z tworzenia na przykład zdjęć?
Nie, nigdy nie byłam na szkoleniu z fotografii. Natomiast tata Leona zajmuje się fotografią i na samym początku mojej kariery tortowej dał mi kilka wskazówek. No i tak się gdzieś tam tego trzymam. Potem kilka jakichś książek, kilka jakichś obejrzanych filmików. No i tak.
Czyli
tak
dokształcasz się sama i miałaś prywatną lekcję przy okazji.
Kilka wskazówek. No lekcją bym tego nie nazwała, ale kilka wskazówek.
Ale tak. Super. Czy Instagram w jakiś sposób pozwolił ci rozwinąć swój biznes? Czy przydał się do tego?
No oczywiście. Myślę, że dla mnie Instagram to jest przede wszystkim możliwość pozyskania nowych klientów, bo jednak na tym portalu do mnie ludzie piszą w kwestii szkoleń, w kwestii zamówień, oczywiście na Facebooku też. Ale no, czy ja sobie wyobrażam teraz życie bez Instagrama? No, jeśli byłoby coś, byłby inny zamiennik, na którym bym otrzymywała zlecenia, to owszem. Ale nie wiem, co miałam powiedzieć, ale...
Ale faktycznie się przydaje.
Tak, przydaje się. No. To prawda.
Czy dużo czasu ci zajmuje dodawanie coś na ten Instagram? Na przykład obróbka zdjęć?
Szczerze nie. Wiem, ale że pewnie wiele, się, wiele osób by może chciał usłyszeć, że tak siedzę nad tym bardzo długo, ale nie siedzę, dlatego że tak jak ja już wiem, jak mam robić zdjęcia moim słodkością, bo mam załóżmy ustalone miejsce w pracy, wiem pod jakim kątem i tak dalej, więc to jest dosłownie 3 sekundy na kliknięcie zdjęcia, przesłanie go na telefon. Sama obróbka zdjęcia to są jakieś 30 sekund, bo ja już wcześniej swoje presety sobie ustawiłam, więc ja nie siedzę nad każdym zdjęciem, tylko jeden przycisk, bo wcześniej poustawiałam sobie ustawienia do konkretnych, że tak powiem, różnych no, wiecie co, ale...
Tak jest.
Tak jest. Więc dosyć szybko. Faktycznie łapię się czasem na tym, że powinnam być bardziej systematyczna w dodawaniu postów. Kiedyś byłam, a teraz to jest taka sinusoida. To nie jest tak, że mi się nie chce, po prostu coś innego na przykład zajmuje moją głowę albo właśnie potrzebuję tej chwili przerwy i na przykład w danym dniu nie czuję tego, żebym chciała wrzucić ten post. Ja chyba teraz dużo bardziej zastanawiam się, co ja chcę, co ja czuję. Jeśli z czymś się nie czuję, okej, to tego nie robię. Tak. I właśnie...
I to jest tak. Fajne podejście. I też z twojego Instagrama osoby początkujące mogą dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Pamiętam, że ja sama często odsyłam chyba do... Popraw mnie, jeżeli tutaj się pomylę, ale chyba czarnego tynku, prawda?
Tak, tak, faktycznie myślę, że to było grubo rok temu, kiedy dużo nagrywałam takich wskazówek odnośnie i właśnie czarny tynk, jakieś barwniki czy jakieś fotoporady. Było tego trochę. Potem to nie tyle, co osiadłam na laurach, tylko... Skupiałam się bardziej na sobie i na swoim życiu takim prywatnym, nie tylko tortowym, bo wcześniej i przyznaję się, bez bicia, bez oszukiwania, ja to był taki wyścig szczurów, ja chciałam do przodu iść i w tym było takie stop, że ale idziesz do przodu, ale popatrz, co zostawiasz za sobą, tak, co ci unika i... No i chyba właśnie zdałam sobie sprawę, co tak naprawdę w tym moim życiu jest ważne, że to jest oczywiście praca, ale ci klienci są, ale muszę się skupić bardziej na tym, co jest dla mnie ważniejsze, więc tak, chcę wrócić do tego, do jakichś takich słodkich porad, ale nie za cenę mojego życia prywatnego, rodzinnego.
Jasne. A gdyby nie cukiernictwo, czym byś teraz się zajmowała?
O kurczę. Generalnie...
Możesz przy okazji powiedzieć, kim jesteś z wykształcenia. Czy to byłoby coś związanego z tym, czy kompletnie co innego?
Marketingowiec. Myślę, że bym nie dała rady pracować w jakiejś korporacji, bo pewnie bym tam wylądowała, bo jestem bardzo niezależną osobą w takiej kwestii i wiem, że nie mogłabym mieć długo nad sobą kogoś. Zresztą pracowałam chwilę w takiej mikrokorporacji i to nie było dla mnie. Natomiast gdyby nie cukiernictwo. Wcześniej pracowałam jako menadżer restauracji, więc myślę, że chciałabym pójść w tą stronę. Nie jako już menadżer, bo to się też wiąże z pracą mocno niewymiarową, a przy dziecku małym na początku to byłoby ciężkie. Ale pewnie jakaś mikrorestauracja, mikroknajpka.
I co byś podawała?
Kawiarnia. Może pizzę z miodem? Nie, żartuję. Pizzę z miodem jest jedyna. Nie wiem, co bym podawała. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Albo kim jeszcze bym chciała być. Wiesz co, u mnie było tyle pomysłów, kim ja bym nie była. Miałam być fryzjerką, policjantką, masażystką. No tego było ogrom. Koniec końców zostałam projektantą tortu, tak bym to nazwała. Właśnie, chciałam być projektantą mody.
Ta nazwa.
Prawda? Teraz ją wymyśliłam. Tak, ej, super jest. Nie zabierajcie jej, to moja. Podpisuję Karolina Kowalik.
Bardzo dobrze, to będzie wyemitowane.
W każdym razie wiem. Moim największym marzeniem jeszcze do czasów na początku gimnazjalnych, licealnych było projektowanie mody. Ja chciałam iść na projektowanie mody, co więcej do Warszawy, tu gdzie teraz się widzimy. Ale jak to bywa w życiu, rodzice mieli inne plany. Pozdrawiam cię, mamo, kocham cię bardzo.
Pozdrawiamy.
No, że jak to projektowanie mody? No i nie było projektowania mody. Ja gdzieś tam sobie szkicowałam do swojego zeszytu. Myślę, że gdzieś mogłabym jeszcze odnaleźć te projekty, więc moda jest bliska mojemu sercu. I może kiedyś jakiś kurs taki sama dla siebie, jak to mówię, moje spa, tak jak figurkę u Angeliki. Zobaczymy. Nie wiem, gdzie poniesie mnie.
Powiedz mi, Karolina, proszę, tutaj wspomniałaś już o swoich dziecięcych tam planach, marzeniach, a jakie masz teraz?
Teraz? Teraz to... O! Chciałabym, ale takich tortowych czy ogólnie?
Możesz i jednych, i drugich, bo chętnie wysłucham obu.
Myślę, że przede wszystkim chciałabym skończyć i wydać e-booka, o którym już wspominałam na profilu, ale jest tyle wątków po drodze, tyle się dzieje, że nie mam czasu za bardzo do tego usiąść tak na poważnie, bo chciałabym, żeby to był dobry produkt, rzetelny produkt, a bez błędów, z fajną treścią merytoryczną, z dobrymi zdjęciami i uważam, że potrzeba na to czasu.
Zdecydowanie.
Tak. Czy ja mam jakieś marzenia? Chciałam na Tomorrowland pojechać, kurczę, bardzo. To jest chyba moje takie największe marzenie.
No, co takiego?
Tomorrowland.
To jest taki ja nie festiwal. Mam tego pojęcia, co
kurczę,
jest.
No super. Opowiadaj mi. To jest festiwal, koncerty, które odbywają się w Brukseli. Chyba w Brukseli. Mhm. Przyjeżdżają ludzie z całego świata. I ja pamiętam, że pierwszy raz gdzieś widziałam jakieś urywki na YouTube. Nie pamiętam, kiedy jeszcze byłam, myślę, w liceum. Ja poczułam tą energię. To jest jeszcze taka muzyka, którą ja lubię. Więc mówię sobie, pojadę. No, bilety są drogie i jakoś tak nie po drodze mi do tej Brukseli, Strzemnicy. Więc myślę, że po prostu czekam na jakiś taki odpowiedni moment z fajnymi ludźmi i pojadę. Co do innych marzeń? Chciałabym, żeby... Moje dziecko już było trochę starsze. Nie no, żartuję. Czekam, aż pójdzie do szkoły. To jest takie wydarzenie, chyba na które bardzo mocno czekam. Chyba chciałabym robić tak długo, jak będę mogła torty. Czy mam jakieś inne marzenia? Chyba nie.
Jakieś związane z pracownią na przykład? Z rozwojem?
Myślę, że na tą chwilę właśnie to jest e-book. Staram się nie wychodzić za bardzo do przodu, bo plany mogą się szybko zmieniać i tego też mnie nauczyła pewna osoba. Więc staram się żyć tym, co jest tutaj i teraz, nie bacząc na to, co będzie jutro, pojutrze, czy nie odwracać się za siebie. Chciałabym, żeby obecnie w moim życiu były te osoby, które są. Oczywiście z miejscem na inne, ale żeby z nimi iść dalej przez życie, a co się po drodze wydarzy, no to zobaczymy jutro.
No tak, najlepsze podejście.
Tak jest.
Powiedz mi, proszę Karolina, bo będziemy kończyć. W jakich miejscach możemy Cię znaleźć internetowo i stacjonarnie?
Stacjonarnie to w takim ogromnym mieście, jakim jest Trzebnica. To taki żarcik, kosmonaucik. Trzebnica z pod Wrocławiem. Tam możecie mnie znaleźć. A tak w internecie, no to oczywiście na Facebooku, ale to takie... No to Facebook to wiecie, już tak troszeczkę odchodzi. A głównie co jednak na Instagramie.
Super.
No.
Ja z całego serducha chciałabym tutaj powiedzieć, że trzymam za Ciebie kciuki, za Twoje marzenia, za Twoje plany, za wydanie e-booka. Dziękuję też, że przyjechałaś z tak daleka do mnie, żeby nagrać ten podcast i mam nadzieję do usłyszenia.
Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo, bardzo miło, a kawa i ciasto przepyszne.
Super. Cześć Karolina.
Cześć.